Porządek handlowy, hiperimperium i przyszłość ludzkości. Jacques Attali, analizując ewolucję systemu władzy, wyróżnia trzy porządki. Rytualny, imperialny i handlowy. Wskazuje, że ten ostatni, w swoim skrajnym stadium, prowadzi do powstania hiperimperium. Systemu, w którym jedynym prawem staje się pieniądz. Artykuł, odwołując się do tej koncepcji, bada współczesne napięcia między logiką rynkową a możliwością stworzenia hiperdemokracji, opartej na uniwersalnej inteligencji i globalnym dobru wspólnym. Spójrzmy na dotychczasowy schemat nie jako na opis kolejnych systemów gospodarczych, lecz jako na formalną topologię możliwych konfiguracji władzy. W takim ujęciu porządek rytualny, imperialny i handlowy jawią się jako trzy odmienne sposoby legitymizacji decyzji o podziale dóbr rzadkich. Co więcej, są to trzy odrębne formy świata przeżywanego, w ramach których jednostka konstruuje rozumienie samej siebie i swojego miejsca w kosmosie. W porządku rytualnym ostatecznym punktem odniesienia jest transcendencja, bóstwo, odwieczna tradycja, nienaruszalny porządek wszechświata. Kapłan, szaman czy prorok nie tyle sprawują rządy, ile odczytują znaki, a ich władza ma charakter hermeneutyczny. Polega na interpretacji woli sił wyższych. Świat przeżywany jednostki jest tu przestrzenią strukturalnej zależności od zasady, która z definicji wymyka się dyskusji i negocjacji. Porządek imperialny sprowadza tę transcendencję na ziemię, nadając jej kształt militarny i terytorialny. Suweren, czy będzie nim władca, generał czy wódz plemienny, odwołuje się do logiki siły. Podział dóbr rzadkich odbywa się wedle zasad przestrzennej dominacji, a prawomocność norm weryfikowana jest przez skuteczność w utrzymaniu granic i wewnętrznego porządku. Władza nabiera tu charakteru performatywnego. Prawo staje się tożsame z siłą zdolną je wyegzekwować przy użyciu zmonopolizowanej przemocy. Dopiero porządek handlowy wprowadza zupełnie nowy typ uzasadnienia władzy. Nie legitymizuje się ona już ani odwołaniem do świętości, ani czysto wojskową skutecznością, lecz zdolnością do organizowania konkurencji i generowania wzrostu. Kupiec, w symbolicznym sensie jaki nadaje mu Attali, przestaje być postacią z marginesu imperium, a staje się centralnym podmiotem, który tworzy instytucje rynku i demokracji, jako mechanizmy koordynacji działań w warunkach rosnącej złożoności. Jego władza jest pochodną udziału w procesie tworzenia bogactwa i innowacji. Ta trójczłonowa struktura rysuje wyraźną trajektorię. Obserwujemy przejście od porządku, w którym roszczenia do uznania są konstytutywnie niepodatne na krytykę, przez porządek, gdzie są one w istocie arbitralne i zależne od skuteczności sił zbrojnych, aż po system, w którym uzasadnia się je przez odniesienie do obiektywnych kryteriów efektywności, produktywności i wzrostu. Problem, na który wskazuje Attali, polega na tym, że porządek handlowy w swym późnym stadium nie zatrzymuje się na poziomie organizacji rynku i demokracji, lecz zaczyna absolutyzować własne kryteria. Rynek i pieniądz przestają być jednym z mediów koordynacji działań, a stają się jedynym. Państwo, które miało pełnić rolę strażnika reguł gry i gwaranta praw podstawowych, zostaje w tej perspektywie zredukowane do roli podwykonawcy, realizującego zlecenia globalnych rynków finansowych i łańcuchów dostaw. Właśnie w tym momencie rodzi się hiperimperium, chwila, w której porządek handlowy traci wszelki zewnętrzny punkt odniesienia, a świat obiektywny, społeczny i subiektywny zostają podporządkowane jednemu uniwersalnemu kryterium – kalkulacji ryzyka i zysku. Ubezpieczyciel, inwestor i dostawca infrastruktury danych zajmują miejsce, które wcześniej należało do polityka i sędziego. Aby pojąć istotę hiperimperium, musimy przywrócić powagę pojęciu nomadyczności. Attali przypomina nam o fundamentalnej prawdzie. Homo sapiens od zarania był gatunkiem wędrownym. Pierwszym ludzkim porządkiem był właśnie porządek nomadyczny, w którym własność ograniczała się do ognia, narzędzi i rytuału, a czas mierzony był pokonywaną drogą. Osiadłość, która pojawia się w naszej historii stosunkowo późno, pozwoliła magazynować zasoby i budować trwałe struktury władzy. Porządek imperialny stał się osiadłą wersją dawnej wędrówki. Porządek handlowy dokonuje kolejnej transmutacji. Uruchamia nomadyczność towarów i kapitału, które przekraczają granice sprawniej niż armie. Wreszcie dziewiąta forma, zrodzona w Kalifornii, wytwarza nomadyczność ostateczną, nomadyczność informacji. Przedmioty nomadyczne, komputer osobisty, telefon komórkowy, internet, pozwalają nam zamienić przestrzeń geograficzną na przestrzeń sieciową. Po raz pierwszy w dziejach, każdy posiada nieterytorialny adres, którego nie sposób przypisać do konkretnego miejsca na mapie. Jednakże ta technologiczna nomadyczność bynajmniej nie znosi fundamentalnej różnicy między tymi, którzy przemieszczają się z własnej woli, a tymi, którzy są do ruchu bezwzględnie zmuszeni. Jacques Attali precyzyjnie rozróżnia dwie kasty wędrowców, hipernomadów oraz infranomadów. Ci pierwsi to globalna elita dysponująca kapitałem i wiedzą, która zamieszkuje prywatne, ufortyfikowane miasta. Drudzy zaś to ludzie wypchnięci poza próg znośnego życia, skazani na nieustanną migrację z obszarów spustoszonych przez suszę do ostatnich enklaw, gdzie wciąż można znaleźć wodę i pracę. Hiperimperium nie jest więc romantycznym światem powszechnej wędrówki, lecz brutalnym systemem skrajnie zróżnicowanych trajektorii ruchu. W świetle tej myślowej prowokacji staje się jasne, że hiperdemokracja i uniwersalna inteligencja nie są jedynie ozdobnikami katastroficznej wizji. Stanowią one logiczną i konieczną przeciwwagę dla absolutyzacji porządku handlowego, którego niekontrolowana ekspansja prowadzi wprost do hiperimperium. Hiperdemokracja ma poskromić wszechwładzę rynku, nie niszcząc przy tym jego dynamiki. Uniwersalna inteligencja ma zaś stać się dobrem wspólnym, którego nie da się zawłaszczyć. Attali definiuje uniwersalną inteligencję jako byt autonomiczny, jakościowo odmienny od prostej sumy indywidualnych zdolności poznawczych. Jej naturę najlepiej oddaje analogia sieci neuronowej. Całość uczy się w sposób, którego nie da się zredukować do arytmetyki potencjałów poszczególnych neuronów. Podobnie jak symfonia orkiestry nie jest jedynie zsumowaniem dźwięków wydawanych przez poszczególnych muzyków, tak uniwersalna inteligencja ma być emergentną właściwością połączonego świata. To właśnie tutaj, na styku teorii i technologii, sztuczna inteligencja staje się areną, na której rozgrywa się fundamentalny konflikt między hiperimperium a hiperdemokracją. Z jednej strony sztuczna inteligencja w obecnym porządku globalnym działa jak turbodoładowanie dla logiki hiperimperium. Platformy cyfrowe i algorytmy oceny ryzyka tworzą infrastrukturę, w której najcenniejszym towarem stały się przewidywania ludzkich zachowań. Stanowiska światowych potęg są w tej kwestii głęboko podzielone. Po stronie amerykańskiej dominuje paradygmat, w którym sztuczna inteligencja jest przede wszystkim dźwignią konkurencyjności i geopolitycznej przewagi. Regulacje powinny być lekkie i elastyczne, by nie zdusić innowacyjności w globalnej rywalizacji. Na drugim biegunie znajduje się model europejski, w którym sztuczna inteligencja traktowana jest jako technologia wysokiego ryzyka, wymagająca solidnych ram prawnych. Unijny akt w sprawie sztucznej inteligencji to pierwsza tak kompleksowa próba regulacji oparta na poziomie zagrożenia. W świecie arabskim, zwłaszcza w krajach Zatoki Perskiej, na nową technologię spogląda się przez pryzmat suwerenności cyfrowej i budowy nowych centrów władzy. Strategie takie jak Wizja 2030 Arabii Saudyjskiej czy futurystyczne projekty w rodzaju NEOM pokazują dążenie do połączenia błyskawicznych wdrożeń z pełną kontrolą nad danymi. W tym trójstronnym sporze krystalizuje się pytanie, kto zostanie gospodarzem rodzącego się hiperimperium, a kto, jeśli uda się uniknąć katastrofy, okaże się pierwszym architektem hiperdemokracji? W refleksji nad przyszłością, którą Jacques Attali snuje z niepokojącą pewnością, świat zbliża się do punktu krytycznego. Dotychczasowe kategorie geopolityczne zaczynają się rozmywać. Stajemy przed fundamentalnym pytaniem. Czy Ameryka utrzyma ster globalnej transformacji, czy też Azja przejmie prowadzenie? Attali postrzega historię jako sekwencję kolejnych serc porządku handlowego. Kalifornia jest 9. sercem, lecz jego puls zaczyna słabnąć. Kolejne serce może powstać w regionie Indo-Pacyfiku, gdzie technologie, dane i demografia tworzą zwornik nowego ładu. Dominacja Stanów Zjednoczonych nie jest więc trwała. Yuval Noah Harari podąża śladem podobnej intuicji. Hegemonia XXI wieku nie będzie rozstrzygana czołgami, lecz dominacją nad danymi i biotechnologią. Jeśli hegemonem ma zostać ten, kto gromadzi największe zbiory danych bez etycznych oporów, wówczas przewaga przechyla się na stronę Chin. Z kolei Giovanni Arrighi interpretuje hegemonię jako cykl, w którym Stany Zjednoczone wchodzą w fazę finansjalizacji, zapowiadającą zmierzch centrum, podobnie jak niegdyś stało się to z Londynem czy Amsterdamem. Należy jednak podjąć polemikę z fatalizmem tej wizji. Stwierdzenie, że porządek handlowy nieuchronnie prowadzi do hiperimperium, a to do hiperkonfliktu, można odczytać jako proroctwo odbierające nam sprawczość. Siła Attaliego polega jednak na drodze pośredniej. Poprzez radykalną projekcję katastrofy chce wywołać szok demokratyczny, skłonić nas do szukania rozwiązań, zanim hiperkonflikt stanie się faktem. Rozwiązaniem tym jest hiperdemokracja, która wymaga uznania sztucznej inteligencji za infrastrukturę o charakterze konstytucyjnym. Konieczne jest wypracowanie form planetarnego parlamentaryzmu i demilitaryzacja sztucznej inteligencji. Potrzebujemy nowej klasy aktorów, transhumanów, rozumianych w wymiarze etyczno-politycznym. To ludzie, którzy są jednocześnie nomadami i osiadłymi, obywatelami świata i członkami lokalnych wspólnot. Odrzucają oni egoizm hipernomadów, nie traktując świata jako prywatnej własności, lecz jako dobro powierzone im w imieniu przyszłych pokoleń. Ich ambicją jest solidarność, a moralnością – zuchwałość optymizmu. W świecie, gdzie granice suwerenności się zacierają, pytanie o to, kto będzie gospodarzem hiperimperium, nabiera fundamentalnego znaczenia. Czy staniemy się świadkami triumfu bezdusznej kalkulacji, czy też zdołamy zbudować hiperdemokrację, która uczyni z uniwersalnej inteligencji narzędzie emancypacji? Być może kluczem jest nie tyle przewidywanie przyszłości, ile odważne projektowanie świata, w którym zuchwałość optymizmu pokona fatalizm determinizmu.